Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga, psychologa. Bardzo ważni goście. Małżeństwo. Pani Małgosia Nawrocka, przepraszam, że zaczynam od Małgosi Nawrockiej zamiast od ojca, i męża, pan Marek Nawrocki. Temat dzisiaj wywołany przez panią Małgosię i pana Marka jest bardzo ważny. Pani Małgosiu, proszę nam ten temat dzisiaj przedstawić.
Dziecko i alkohol w domu.
Dziecko i alkohol w domu. Dlatego prosiłam, żeby pani Małgosia powiedziała o tym, ponieważ co to znaczy dziecko i alkohol w domu? Tak jakbyśmy zalecały, czy polecały? Czy to jest... Ja chciałabym poznać pani Małgosiu, powód, dla którego tak pani nazwała tę audycję.
Dobrze, przyznam się. Myślę, że znamy się już z anteny Radia Maria wystarczająco długo, żeby było troszkę prywatnego świadectwa, dlatego zdecydowaliśmy się razem z mężem zaświadczyć publicznie o inicjatywie, o której państwo na pewno słyszeliście już, bo jest powszechnie znana, ale gdyby jednak nie lub gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej, to my zaświadczamy, że od 26 lat, od dnia, kiedy jesteśmy małżeństwem, plus jeszcze parę lat wcześniej, kiedy każde z nas indywidualnie podejmowało te decyzje jako osoba jeszcze przed małżeństwem, zdecydowaliśmy wstąpić do krucjaty wyzwolenia człowieka. To jest inicjatywa Ruchu Światło-Życie, który nas wychował od nastolatków. Podjęliśmy to świadomie jako formę takiej deklarowanej na stałe do końca życia abstynencji od alkoholu. Nie jest to wymysł, powiedzmy, jakiś regionalny, tylko jeden z charyzmatów Ruchu Światło-Życie. Założyciel ksiądz Franciszek Blachnicki uznał po prostu te kilkadziesiąt lat temu, jeszcze w zapadłej komunie, że rozpite polskie społeczeństwo potrzebuje osób nie do pouczania, nie do jakiegoś, nie wiem, akcji jednorazowych, ale zwykłych świadków.
Czyli potrzebuje osób do wychowania.
O, brawo. Właśnie do tego, jednocześnie bez właśnie takiego jakby narzucania się ze swoimi poglądami, osób, które trzeźwo, świadomie, w każdym środowisku, bez względu na to, czy to będzie środowisko zawodowe, czy rodzinne, czy okazjonalne, czy na stałe, będą umieli powiedzieć: dziękuję, nie piję. Jeżeli ktoś spyta dlaczego, to potem oczywiście można rozwinąć ten wątek, ale
wychowanie do odważnego, tak?
Tak, tak, zdecydowanie do przeciwstawiania się też modom, trendom.
Swojej też tożsamości.
Tak, nie chodzi oczywiście o jakieś takie histeryczne umartwienie, czy też o pokazanie, że jest się lepszym, mądrzejszym od innych, że się nie ma problemów żadnych ze zniewoleniami innego rodzaju, że jestem na tyle wolnym człowiekiem, że ten problem mnie nie dotyczy. Czyli nie chodzi o gloryfikację czy jakąś deifikację osób, które abstynentami są świadomymi, deklarowanymi, ale o to konkretnie, żeby pomóc osobom w naszym środowisku, czasami incognito, zupełnie zagubionym w jakiejś grupie społecznej, w której my też jesteśmy, na jakimś przyjęciu, na weselu, w sytuacji towarzyskiej, czy gdzieś w pracy, na jakimś spotkaniu, które normalnie nigdy nie miałyby odwagi przeciwstawić się namowie do kulturalnego, przecież nikt nie namawia do alkoholizmu na eleganckim przyjęciu, do nawet symbolicznego, prawda, wypicia dla toastu, dla uczczenia, dla zabawy, dla celebracji jakiegoś kieliszka. Ta osoba byłaby kompletnie nieprzygotowana i zrobiłaby to, gdyby nie miała obok siebie kogoś, kto też powie: nie, nie pije. Więc mamy być jakby, tak bym to nazwała świadomie, aniołem stróżem dla osoby, której być może nawet nie znamy w tej grupie, w tym środowisku, żeby ta osoba, słysząc moje dziękuję, nie piję, życzliwe, nie napastliwe, nie jakieś nadęte, mogła pomyśleć: o, będzie mi łatwiej, więc ja też mogę odmówić, a ja być może mam problem i popłynę za chwilę i, prawda, i tak dalej. Cała historia.
Pani Małgosiu, ja wiem, że my mogłybyśmy rozmawiać bardzo długo i dyskutować i pokazywać różne piękne obrazy z tego życia i z tego tematu dziecko i alkohol, ale jest przy nas pani mąż, Marek.
Z radością oddam głos.
Oddajmy głos Markowi.
W domu jest ta tradycja oddawania głosu.
Panie Marku, zaczęłyśmy temat, tak? Zaczęłyśmy temat. Małgosia wprowadziła. Proszę, żeby teraz pan swoim męskim autorytetem powiedział, w temacie dziecko i alkohol.
Ja może trochę inaczej spojrzę jeszcze, bo u nas ten temat jest w domu obecny zawsze. To znaczy, on nie jest tematem dominującym, ale ponieważ oboje jesteśmy abstynentami i świadomie podjęliśmy to wyzwanie, wiedzieliśmy dlaczego, to często o tym rozmawiamy i aktywnie obserwujemy zmiany, które zachodzą na zewnątrz. I to jest zaskakujące, dlatego że w latach 80., kiedy ja podejmowałem deklarację abstynencji, krucjaty wyzwolenia człowieka w ruchu Światło-Życie, to była deklaracja przeciwko alkoholowi, który niszczył świat. Jan Paweł II, ksiądz Blachnicki stwierdzili, że to jest metoda takiego narodowego oczyszczania, wyzwalania. To podjęliśmy. Natomiast rzeczywiście wtedy alkohol był zniewalający społecznie. A teraz alkohol stał się takim elementem komercyjnym. I ten element społeczny ma ogromne znaczenie, ale myślę, że jest drugoplanowy dla tych, którzy lansują alkohol w reklamach i w kulturze, tak zwanej kulturze niestety, codziennej, stał się elementem komercyjnym i ja bardzo boleję, gdy jestem człowiekiem związany z wodą, z aktywnością sportową, wcześniej z wioślarstwem, później z kajakami takimi już rodzinnymi, ze spływami kajakowymi, też trochę z nartami i wszędzie jest alkohol. I to jest proces ostatnich 10 lat, kiedy pamiętam nasz spływ kajakowy. To są takie spływy organizowane przez przyjaciół rodzinne, duże. Wiele, wiele osób przyjeżdża. Na początku w ogóle nie było tematu. Później gdzieś tam pojawił się ktoś z jakimś piwem na przerwie obiadowej. A teraz alkohol jest obecny jako element, jako napój, piwo jako napój. Co więcej, co mnie bardzo delikatnie powiedzieć, denerwuje, kupuje się zgrzewki. Nie kupuje się piwa, kupuje się zgrzewkę, kupuje się ilości, nawet pojęcia, które się używa, są zupełnie niestosowne do tego, co się robi. Obserwacja ze stoku narciarskiego w tym roku. Punkt sprzedaży piwa na górze stoku, punkt sprzedaży piwa na dole stoku. Ludzie siedzą, piją piwo, piją wino, jest bardzo wakacyjnie. Po tym alkoholu zakładają narty i jeżdżą na stoku, jakby to była świetna zabawa. To jest gigantyczne.
Wejdę w słowo, bardzo przepraszam, ale właśnie statystyki tego roku pokazały, że po feriach zimowych było najwięcej wypadków takich traumatycznych z połamaniami bardzo poważnymi. Jeszcze nigdy w Polsce nie było tyle wypadków na stokach narciarskich podczas ferii, ile właśnie w tym roku. Można założyć, że alkohol jest jedną z przyczyn głównych.
Mówicie o feriach zimowych, tak?
O feriach, 17 roku. Dokładnie tak. O feriach zimowych, kiedy jesteśmy z dziećmi na nartach i tam pijani ludzie wśród tłumu, na ogół na polskich stokach, to są bardzo tłumne grupy. Tu jest, bo to są kajaki, jest woda, są narty, jest temat stacji benzynowych, imprez sportowych, wszędzie jest stadiony, wszędzie jest alkohol, bo to są pieniądze, to jest komercja, tylko że za tym idzie dramat. Ja mówię trochę emocjonalnie, dlatego że właśnie temat dziecko i alkohol w domu, ja pochodzę z domu, gdzie był alkohol w dużej ilości. W tych czasach, niestety, pewnie w bardzo wielu domach też tak było. Czasy komunizmu, alkohol to była rzecz,
trunek kulturowy.
Obecna. I jako dziecko z domu, gdzie ten alkohol był w dużych ilościach, no nie do końca potrafię mówić o tym spokojnie, bo to wiem, jakie są efekty. Widzę w mojej rodzinie, widzę w jaki sposób tam, gdzie tego alkoholu było za dużo, gdzie był alkoholizm, w jaki sposób później dzieci się zachowują, jaki to ma wpływ na dalsze zachowanie w dalszym życiu, na podejmowane decyzje, na reakcje, na postrzeganie świata. To jest, znaczy odpowiedzialność za to jest niezwykle ważna. Odpowiedzialność za to, że jeżeli zabieramy dzieci, to nie zabieramy alkoholu. Jeżeli możemy gdzieś zrobić coś bez alkoholu, spróbujmy to zrobić. Można.
Ale to teraz pan mówił o wakacjach, o wyjazdach. A ja myślę, że to też dotyczy, Pani Małgosiu, Panie Marku, to też dotyczy domu, domu rodzinnego, tak? Biesiadowania, spotkania rodzinnego, spotkania z przyjaciółmi, już nie mówię o tych zgrzewkach, ale właśnie takie spotkania rodzinne, bo wakacje to jestem przerażona tym, co zostało tutaj powiedziane, bo takiej świadomości nie miałam, przyznaję. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o takie spotkania rodzinne,
spotkania rodzinne to są często celebracje, bo się widzimy, prawda, cieszymy. Pytanie na ile jest sposobów wyrażania radości z tego, że jest się z kimś? I pytanie, jak długo trwa ta radość, bo rzeczywiście może być bardzo wesoło i radośnie przez godzinę, kiedy jeszcze wszyscy są trzeźwi, ale jak potem rodzina tak się bardzo już ucieszy, będzie celebrowała, to w którymś momencie nie ma już radości. Zaczynają się waśnie, zaczynają się kłótnie, zaczyna się wyciąganie starych spraw, zaczyna się obrzydliwość, zachowanie, czasem wulgaryzmy. Więc pytanie, czy naprawdę, proszę to tak spokojnie z boku jakby na to spojrzeć, czy celebracja na początku imprezy i na końcu imprezy z alkoholem w naszym domu jest tak samo sympatyczna? Być może gdybyśmy jednak pozostali przy herbacie ekskluzywnej z sokiem malinowym, czy pigwą zrobioną przez babcię, deserem, jakimś dobrym, skromnym, ale sympatycznym daniem, czy frajda, zwykła frajda bycia razem w rodzinie nie byłaby większa. Może tematów do rozmowy byłoby więcej, bo jak już się nam wyłączy wujek, czy ciocia, czy tata, czy mama, prawda, z rozmowy, bo nie jest w stanie skleić myśli, to jednak wiele tematów fantastycznych, które mogłyby posłużyć stworzeniu tej wspólnoty.
Wychowaniu tego młodego pokolenia.
I w tym wszystkim dziecko. Ja myślę, że w ogóle jako dorośli, przy całej miłości do naszych dzieci, tutaj nie mam wątpliwości, że rodzice kochają swoje dzieci, troszkę za mało zwracamy uwagę na to, że wszystko, co robimy, od świtu do nocy, od pracy po rozrywkę, od lektur, jakie wybieramy, przez programy telewizyjne, z których korzystamy, przez sposoby spędzania wolnego czasu, wszystko to jednak wychowuje. I teraz pytanie, bo rozumiem, że tak często bywa, że my z własnych domów rodzinnych wynieśliśmy jakieś wzorce zachowań, czy biesiadowania, czy spędzania czasu, czy sposobu, prawda, pracy, relacji z innymi, że to jakoś nas obciąża, że mamy każdy z nas, taka jest prawda psychologiczna o sobie, każdy z nas z własnego domu wynosi bagaż doświadczeń i powiela pewne wzorce zachowań później we własnej rodzinie. Ale może robimy to bez refleksji. Gdyby tak właśnie chwilę zatrzymać się i pomyśleć, czy wszystko to, co funduję dzisiaj swoim dzieciom w moim domu, jest dokładnie tym, czego pragnąłbym dla moich dzieci, a może robię dokładnie te same błędy, które robił tata, czy mama, czy babcia, czy dziadek, czy wujek. I moje dzieci niestety w spadku, to jest dziedziczenie biedy tak zwane, w tym oczywiście takim metaforycznym sensie, niematerialnym. Czy ja przypadkiem właśnie w tym momencie nie wychowuje kolejnego nieszczęśliwego, toksycznego pokolenia, które zamiast dostać ekskluzywny, piękny pakiet wartości i stylów, dostanie to, co zostało z uczty, no, resztki z cywilizacji.
A teraz jeszcze takie pytanie. Dziecko, już mówiliśmy, wypoczynek, dom rodzinny, ale też chciałabym wrócić do tej sytuacji, kiedy rodzic jest na jakimś przyjęciu bez dziecka, tak, są alkohole w jakichś przecudnych butelkach, ale to tylko alkohol, tak? Bo też tak się zdarza. i wraca rodzic z pracy czy z jakiegoś przyjęcia. Pani Małgosiu, jak to? No, jesteście rodziną, która nie pije alkoholu, ale może macie jakieś doświadczenia z tego właśnie.
Oczywiście.
Takiego przykładu, który ja teraz wyciągnęłam.
Jesteśmy z tego świata. Jesteśmy, zapewniam, mam takie wrażenie, normalni zupełnie. To, że nie pijemy alkoholu, nas ani nie dyskredytuje, ani nie sprawia, że jesteśmy lepsi od innych.
Ja panią do radia zapraszam. Na audycję porady.
Tak, ale też właśnie, doskonale właśnie myślę, że to zdanie można warto powtórzyć. Ani lepsi, ani gorsi od innych. Po prostu nie pijemy alkoholu. Ani lepsi, ani gorsi. Natomiast mamy pełne przekonanie, jestem też głęboko przekonana o tym, że od wielu rzeczy jakby chronimy nasze dzieci. Nasze, konkretnie nasze dzieci, przez to, że ja mam zawsze stuprocentową gwarancję, że mój mąż będzie zawsze, zawsze trzeźwy. Będzie zawsze trzeźwy, kiedy jedzie i wiezie rodzinę samochodem. Będzie zawsze trzeźwy i przytomny, kiedy rozmawia z dorastającymi dziećmi o ważnych sprawach. Będzie zawsze trzeźwy. One nigdy nie będą go widziały z twarzą, z wizerunkiem, z zachowaniem, z jakimś stylem, który go upodli i cały ten autorytet budowany skrzętnie, prawda, godzina po godzinie, że to wszystko runie, bo potem zobaczą, jak tata wygląda po akcji. Że będzie zawsze trzeźwy, kiedy podejmujemy decyzję. Mam gwarancję, że mężczyzna w domu, w moim domu jest odpowiedzialny, jako ojciec, jako mąż, że nie ma takiego ryzyka, że jak pójdę właśnie na jakieś super przyjęcie z alkoholem, to będę wracała potem z rozmazanym makijażem, będzie mi przykro, wlokąc męża. Więc chodzi mi o to, że po prostu mam gwarancję, że jak pójdę z mężczyzną w sytuację towarzyską, to w takim samym cudownym humorze, o Boże, oboje wrócimy, czy z wesela, czy z jakiejś innej tam sytuacji. Może konkretny, tylko króciutko przykład, bo to mnie utwierdziło w przekonaniu, że powinniśmy robić to, co robimy. Była sytuacja taka wśród naszych przyjaciół, gdzie jeden z mężczyzn uzależniony od lat od alkoholu, już naprawdę na granicy życia z tego powodu, wyrwał się ze swojego alkoholizmu i nie miał dokąd pójść, ponieważ wszyscy jego znajomi byli mocno pijącymi osobami. I znalazł w naszym domu to miejsce, gdzie nie było kieliszków, nie było widoku nawet butelek, zapachu, gdzie wiedział, że nigdy nie będzie tu kuszony, częstowany. I mieliśmy zaszczyt, tak powiem, jasno i odważnie. Mieliśmy zaszczyt patrzeć, jak ten mężczyzna przez rok odwiedzając nas regularnie, czasami bywało to, powiem szczerze, już nawet lekko uciążliwe dla rodziny, ale podjęliśmy to, wiedząc, że on nie ma dokąd pójść, że to jest właśnie taki jedyny dom, gdzie jest bezpieczny. I po roku, kiedy na spotkaniu AA wystąpił z tortem, z jedną świeczką, że od roku jest już trzeźwym człowiekiem i my byliśmy tam zaproszeni jako goście honorowi i rodzina, to nie dlatego, że kiedykolwiek mówiliśmy mu, jesteśmy lepsi od ciebie, bo nie pijemy, ale tylko dlatego, że daliśmy mu szansę zrobić wielkie
taką
rzeczy.
Ostoję, tak?
To się działo kilkanaście lat temu. Ten pan wrócił do zawodu, do życia prywatnego, wszystko mu się poukładało. Działa, jest wspaniałym człowiekiem, blisko Boga, blisko Kościoła. Jestem pewna, że chociażby dla niego jednego, gdybyśmy mieli to całe życie abstynencji swojej od alkoholu podjąć, to było warto, bo widziałam, jak się z kolan podnosi człowiek nieszczęśliwy. Ja, to naprawdę jest bonus, ja jestem przeszczęśliwa, to są takie wspomnienia, które powodują, że widzimy sens właśnie takiej postawy.
Ja dodam, bo
to jest
właśnie bardzo ważny element świadectwa dla osób, które nie mają alkoholików, dużej ilości alkoholu w koło, to takie picie wspaniałych, pięknie opakowanych trunków po pracy, gdzieś delikatnie jako dodatek, może jest, nie wiem, nie gustuje, ale może dla kogoś jest to przyjemnym elementem życia.
I zapewne
ale,
jest.
Może jest, ale zabiera to możliwość świadczenia dla tych, którzy, dawania świadectwa i takiego oparcia dla tych, którzy potrzebują. A naprawdę nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o mechanizmy dojrzewania ludzi, trwania ludzi w nałogach, wpadania w ludzi w nałogi. Jesteśmy takimi samymi ludźmi i ten problem cały czas jest wokół. Cały czas ze zdziwieniem odkrywamy, że ten czy tamten znajomy ma problem, osoba bliska ma problem alkoholowy, no ale no, my to potrafimy pić, my to możemy... No, odbieramy sobie możliwość tego typu pomocy, świadectwa. Okej, okay, u nas tego nie ma. Chłopie, chcesz? Proszę bardzo, możemy tak. Dla nich jest to bardzo ważne.
Nie chodzi o to, że walczymy z alkoholem, że oceniamy osoby pijące, że odmawiamy ludziom możliwości, prawda, w sposób kulturalny korzystania. Gdybyśmy wszyscy, gdyby społeczeństwo polskie w sposób kulturalny i tylko taki korzystało z alkoholu, to my pewnie też byśmy pili, bo nie byłoby w ogóle problemu. Wszyscy traktowalibyśmy to jako dodatek do diety z różnych powodów, prawda, czy też sposób właśnie celebrowania, nie robilibyśmy z tego problemu. Ale ponieważ część społeczeństwa jest chora w tej kwestii, to pozwólcie jakby państwo nam nie pić, żebyśmy mogli pomóc tym, którzy mają ten problem. Nie oceniamy w ten sposób pijących. Chcemy pomóc tylko tym, którzy nie piją.
A teraz kolejne moje pytanie. Był dom, była praca i dziecko. Alkohol i dziecko, bo taki jest temat dzisiejszego. Mówiliśmy o dorosłych, a teraz może tak konkretnie o dzieciach. Pani Małgosiu, Dobrze. Pani Marku, no macie dzieci. Te dzieci są wśród swoich koleżanek, kolegów. Idziecie na spotkania rodzinne,
nierodzinne. Dzieci są małe. Oczywiście nie ma problemu alkoholu, ale tak nam się wydaje tylko, bo w rzeczywistości sami im to fundujemy, bo robimy przyjęcia urodziny, imieniny i jest ten już znana metoda poważnego traktowania dzieci, tutaj w cudzysłowie, szampany bezalkoholowe, czyli już wprowadzamy dzieci w ten tryb. No, alkoholu ci jeszcze nie dam, ale już zobacz, o tu...
Ale celebracja jest ta sama.
Celebracja już się rozpoczyna. No, ale to są dzieci. Dzieci jeszcze to delikatnie wygląda. Ale za chwilę już mamy nastolatki. Nastolatki mają swoje pierwsze tak zwane imprezy. Tak było kiedyś i tak jest teraz. I nagle z domu, gdzie nie ma alkoholu, albo gdzie alkohol jest w małych ilościach, młody człowiek idzie na imprezę i wie, że akurat tam, o, to będzie dużo alkoholu. I będzie dużo alkoholu. I ze zdziwieniem, wiemy dobrze, wielu z nas, z naszych przyjaciół opowiada historię, jak ze zdziwieniem patrzyły na dzieci. Tylko, że jeżeli dziecko przytrafi mu się, bo to jest jego prywatne życie. To, że my nie pijemy alkoholu, nie znaczy, że dziecko nie pije alkoholu. Tylko, że łatwiej jest mu wybierać. Spróbował, zobaczył, może ta impreza, gdzie stracił świadomość i głupio wyszło, bo przewrócił się w kałuże, albo no, różne rzeczy zrobił, których później się wstydzi, daje mu to możliwość szybkiego reagowania. O, można mniej, albo można w ogóle, można pójść śladami rodziców. Ale oczywiście problem jest. My przechodzimy, mamy bardzo dużą grupę młodych ludzi wokół i oni muszą to sobie, te pytania i te wybory stawiać. Mamy różne przykłady, bardzo pozytywne, ale niestety też trudne. Młody człowiek, czyli tak 14-18 lat.
Zamilkliśmy.
Bo temat jest wbrew pozorom poważny. Tak. Prawda jest taka, że to też statystyki ostatnie, społeczeństwo polskie w tej chwili na głowę mieszkańca statystycznego spożywa więcej alkoholu niż za czasów zaborów. Osiągnęliśmy szczyt picia na głowę. Mówi o tym biskup Bronakowski, który oficjalnie krucjatą wyzwolenia człowieka i tematem alkoholizmu w Polsce zajmuje się profesjonalnie z ramienia episkopatu i te dane właśnie od niego pochodzą, o tym, że jesteśmy najbardziej rozpici od setek lat w tej chwili. I oczywiście można powiedzieć, ale jak to? Przecież nie słaniają się, na ulicach nie widać. To jest ta kwestia, o której mówił Marek Zgrzewek. Alkohole są inne, one są już właśnie jakościowe, więc pijemy w ekskluzywnych sytuacjach, to już nie są te ścieżki zdrowia tak zwane, prawda, jakieś barki gdzieś tam, można się przebiec przez miasto i do nieprzytomności przy każdym kolejnym zatankować, to jest picie w domu. Powiem szczerze, też to jest oczywiste, nie jest to etykieta dla osób, które sobie nie radzą jakoś społecznie, czy materialnie, czy zawodowo. Dzisiaj alkoholikami są dyrektorowie, aktorzy, politycy, osoby z piedestałów, profesorowie, uczelni, lekarze, więc jak właśnie widać z tego, to, że powiemy, u nas jest w domu tylko kulturalnie, my mamy dom, my jesteśmy wszyscy wykształceni, my mamy wysoko inteligentnych, dobrze, że tak powiem, postawionych przyjaciół, nie ma ryzyka, że nam się to przytrafi. No właśnie jest. Ten problem z alkoholem widać w środowiskach ekskluzywnych, na spotkaniach AA spotyka się profesor zwyczajny z jakimś pracownikiem, prawda, fizycznym, osoba super wykształcona z niewykształconą, wrażliwa z niewrażliwą, kobieta z mężczyzną. Nie ma środowiska, w którym nie mogłoby być takiego problemu. Kwestia, prawda, skąd się to bierze, ale to już może pozostawmy. Natomiast temat jest aktualny i pytanie, czy pokolenie, które teraz wychowuje się, jeżeli założymy, że biskup Bronakowski mówi prawdę, więc załóżmy, że mówi prawdę, to znaczy, że tak rozpitej Polski, jak dzisiaj, jeszcze nie było. Pytanie zatem, czy dzieci wychowywane w naszych domach, to pokolenie młode w tej chwili, przeniesie dalej w sztafecie pokoleń dobry styl i dobrą kulturę zachowania
czy
i picia,
zatrzyma.
Czy
postawi
właśnie, czy
bariery.
Zatrzyma, czy po prostu spłyniemy wszyscy z prądem, z bąbelkami?
Proszę Państwa, audycja porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Dzisiaj temat dziecko i alkohol. Bardzo dziękuję rodzinie, panu Markowi i Małgosi Nawrockim, którzy przyjechali do studia Radia Maryja i podjęli się przedstawienia czy pokazania swojej rodziny, ale też pokazania świadectwa. Dziękuję za te przykłady takie osobiste, ponieważ to jest bardzo ważne, a temat, który poruszyliśmy, był jeszcze ważniejszy, dlatego wasz trud przyjazdu i przedstawienia tego tematu. Panie Małgosiu, panie Marku, bardzo dziękuję.
Dziękujemy nawzajem.
Bardzo dziękuję.
Niech
szczęść
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.